Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, troszeczkę z opóźnieniem zaczynamy, ponieważ dzisiaj do studia przyszło sporo osób i musieliśmy się zainstalować. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ze mną dziewięć, dziewięć osób w studiu. I siedem miejsc jest w studiu, ale jakoś sobie poradziliśmy. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to, nie wiem jak to powiedzieć, bo głos mi troszeczkę więźnie. Chcemy dzisiaj oddać, nie wiem, cześć, pamięć człowiekowi, który zmarł dokładnie tydzień temu, w poprzednią sobotę, pogrzeb jego był w środę. Pan Zenon Nienartowicz, który kilka razy przynajmniej był gościem tej audycji, założyciel stowarzyszenia Jestem, w skrócie na razie mówię, ale za chwilę moi goście powiedzą pełną nazwę. Człowiek, o jaki człowiek, to wybrzmi może w audycji, jakim był człowiekiem Zenek. Temat audycji In Memoriam Zenon Nienartowicz. Zaczniemy może od jakichś faktów biograficznych. Nie wiem, czy ktoś by powiedział, kim był, czy był profesorem, czy był robotnikiem, czy był... Kim był? Ktoś coś powie? Ile miał lat może? Kto? Agata, czy... A i nie przedstawiłam gości. No właśnie, tak, to wzruszenie mnie jakoś, no właśnie. Gośćmi naszymi są i pracownicy, i uczestnicy zajęć, nie wiem, może jakiś wolontariusz, no zobaczymy. Uczestnicy zajęć w stowarzyszeniu Jestem, pani Justyna i pan Janusz. Pani?
Agata.
Pani Agata. Pani?
Ryla.
Pani Maryla. Do mikrofonu, Marylo. Pani?
Ania.
Ania. Pani?
Maria.
Maria. Pan?
Marek, witam
Marek
serdecznie.
I pan?
I pan Damian.
Pan Damian. Większość osób znam sporo lat, więc pozwólcie, moi drodzy, że będę jakoś tak swobodnie się do was zwracała, tym bardziej, że jakoś tak, no... No, czuję bliskość z wami. No, ale do rzeczy. Coś o Zenku. Kto to był?
Ciężko się mówi o kimś,
Damian,
w czasie przeszłym.
Tak, no właśnie. Tym bardziej,
że... Tym bardziej o przyjacielu, bo Zenek nie był moim szefem, znaczy był szefem, ale bardziej był moim przyjacielem, bardziej był przewodnikiem. Był osobą, która pokazuje drogi, które można obrać. Ale mój wybór był moim własnym wyborem, nigdy narzuconym. Popełniałem błędy, bo każdy z nas popełnia błędy, ale nigdy tych błędów nie wytykał, raczej pokazywał, czy upominał, jak można spróbować inaczej i to było piękne. Zenek Nienartowicz był rzeźbiarzem, miał 62 lata. Był człowiekiem o wielkim sercu i wiem, że to brzmi po prostu patetycznie i jakoś tak
tak trochę banalnie, ale tak, ale jak się kogoś zna, to tak, nie jest banał. Tak.
To nie jest banał. To był człowiek, który siebie zostawił na ostatnim miejscu i jakby dobro wszystkich innych było najważniejsze. Poświęcił temu stowarzyszeniowi, w stowarzyszeniu wszystko. Wszystko jakby oddał. Zostawił dwie córki, zostawił żonę, wielkie grono przyjaciół i znajomych.
Tak, o czym można było, to zaświadczyli ci przyjaciele obecnością na mszy pogrzebowej, tak, tak? Pełny kościół.
Cały kościół był pełny, także to też o czymś świadczy. No, bardzo uwielbiał sztukę, bardzo uwielbiał artyzm wszelkiego rodzaju.
I zmarł nagle.
Zmarł nagle, od roku jakby walczył z chorobą, ale wydawało się, że już jest, jakoś, że jest wszystko dobrze i jakby udar, którego przecież ludzie wychodzą i radzą sobie potem, sprawił, że zmarł. Jest to wielka strata, nie tylko dla stowarzyszenia, ale też myślę, wielka strata dla Torunia.
Tak, jako właśnie miasta. Chciałam to powiedzieć, Damianie, ponieważ że jakoś my wszyscy w Toruniu, którzy jakoś jesteśmy w środowisku osób niepełnosprawnych, bardzo związani, że czujemy się często też sami dotknięci różnymi niesprawnościami, odczuliśmy to jako wielki takie uderzenie losu, powiedziałabym.
Dokładnie tak. I najbardziej podobało mi się w nim to, że on nigdy nie chciał, żeby osoby niepełnosprawne były zamykane w gettach. W cudzysłowie oczywiście. Żeby chowały się, żeby się trzymały tylko w swoich grupach. On próbował i dążył do tego, aby osoby niepełnosprawne były pełnymi uczestnikami życia
Damianie,
codziennego.
Odbiorę ci już głos, proszę. Bo jest sporo osób.
Jasne,
ja chciałabym, żeby wszystkie te osoby, bo zadałam przed audycją takie pytanie, znaczy powiedziałam, że spytam o to, kim był dla każdego z was, jeżeli ktoś oczywiście będzie chciał powiedzieć. Janusz chce powiedzieć? Czy jest tyle? Wskazuje na żonę, Janusz, oczywiście zawsze tak jest,
tak,
że żona.
Tak, na żonę, bo Janusz wie, że Zenek był kimś wyjątkowym w naszym życiu, dlatego że przy taki moment w naszym życiu, to niepełnosprawności pojawia się w wypadku, ponieważ on jest po wypadku komunikacyjnym, kiedy usiadłam kiedyś do komputera i zaczęłam szukać stowarzyszenia, które byłoby dla osób intelektualnie sprawnych, tak, niesprawnych ruchowo, bo wiedziałam, że nie mogę go wepchnąć w towarzystwo, w środowisko osób intelektualnie innych, żeby on nie poczuł się też inny.
Tak, bo to o to chodzi. Tak.
Chciałam, żeby był aktywny, żeby wrócił do takiego życia w miarę na swoich sił funkcjonalny. I znalazłam stowarzyszenie Jestem w Internecie. Napisałam do nich list, zaproszono nas na spotkanie. I pamiętam, to było grono 12-13 osób, kiedy pojechaliśmy do ZDZ-ów na Żółkiewskiego. I to mnie uderzyło w Zenku. Kiedy pierwszy kontakt miałam, taki pierwszominutowy, to był bardzo skromny człowiek, o bardzo wielkim sercu. On chodził, zanim żeśmy zaczęli spotkanie, mył kubki, pamiętam. Chodził, przynosił czyste, wynosił brudne. Ja nie wiedziałam wtedy, kto to jest Zenon. Myślałam, że to jest jeden z osób, które przyszły na spotkanie.
Tak.
Nie rzucił mi się jako prezes, jako wielki jakiś...
Inicjator tego.
Dopiero kiedy zaczęliśmy rozmawiać, każdy się przedstawiał na spotkaniu, kim jest, co robi. On się przedstawiał jako prezes stowarzyszenia. Zamurowało mnie wtedy, że tak skromny człowiek jest założycielem.
A już mamy cechę skromność.
Tak.
Agato?
Myślę, że prostota, oddanie się w całości drugiemu człowiekowi i w każdym człowieku szukanie potencjału. Potencjału, który może wykorzystać, nie osobiście, tylko wykorzystać dla innych. Zawsze mówił, pamiętajcie, wy wszyscy jesteście coś warci.
Mhm.
O wartości człowieka mówił bardzo dużo, bardzo pięknie. I pokazywał nam, że ta codzienność może być piękna, może mieć wartość.
Tak, dziękuję, Agato.
Bardzo poruszał naszą kreatywność. Kiedy szliśmy na wystawę, no obejrzeliśmy dzieła ładne, kolorowe, piękne, ale było zadanie przedtem. Wybierz sobie dzieło, bo potem będziesz o tym opowiadała, dlaczego akurat to sobie wybrałaś. Aha. No i trzeba było się wykazać.
No właśnie, ono jak z pozycji człowieka profesjonalisty, tak.
Tak. Mhm. Tak.
Ktoś jeszcze chciałby powiedzieć, Aniu albo Maria?
Mnie uderzało zawsze taka właśnie skromność, tak jak tu już była mowa o tym, prostota, a poza tym niebywały spokój. Taki działał przecież dużo, ale robił to wszystko z takim jakimś wielkim spokojem, bez jakichś wielkich emocji, bez egzaltacji. Nigdy nie mówił też o sobie. Zawsze zwracał uwagę na wszystkich innych, ale on sam, jako sam, zawsze był w cieniu. To mnie tak w nim bardzo też uderzało.
Marku, chciałbyś coś dodać?
No jeżeli mogę.
Proszę
jak, ja myślę, że jak przyszedłem do stowarzyszenia, jestem po wielu latach choroby, która mnie tam dotknęła. Siedziałem w domu przez wiele lat, nie byłem w ogóle aktywny w żadnym stopniu. Gdzieś tam się pojawiały jakieś tam osoby, które chciały mi w jakiś sposób pomóc, ale to był taki stan, w którym się nie dało w ogóle funkcjonować. Byłem obciążeniem dla właśnie rodziny, dla rodziców. Rodzice szukali różnego rodzaju pomocy, ale to jakoś nie skutkowało. Spotykałem się z różnymi lekarzami na różne rozmowy. To też nic nie dawało i w końcu trafiłem do szpitala w Bydgoszczy. Po tym, jak wyszedłem z tego szpitala, szukałem w internecie właśnie jakiejś formy wsparcia, ale już sam. Nie, że ktoś już mi załatwiał, tylko sam potrzebowałem bycia, taka potrzeba się narodziła we mnie, bycia z ludźmi, spotykania się z innymi. I tak szukałem, poszedłem najpierw do jakiegoś lekarza i mówi, że w Toruniu nie ma specjalnie takiego stowarzyszenia, które by mnie zadowoliło, żeby były jakieś zajęcia, różne wyjścia. I przypadkowo wpisałem w Google, wygooglowałem, że w Bydgoszczy niby coś jest. A szukałem w Bydgoszczy, a się okazało, że to jest w Toruniu. I właśnie było akurat tego samego dnia spotkanie i od razu się ubrałem automatycznie i pojechałem właśnie na Fałata. I tam właśnie było...
A, już tam na Fałata, to znaczy, tak, że niedawno to było.
Nie, wcześniej, przed remontem, tak. I spotkałem naprawdę tyle życzliwych osób. Pana Zenka poznałem praktycznie troszkę później, gdzieś tam właśnie się porusza po salach i naprawdę było w nim...
Nie rozpoznałeś go jako wielkiego prezesa wśród tych...
Tak, raczej pierwsze skojarzenie, które miałem, to to, że niebywały talent w nim drzemał. Nie wiem czemu, ale w sposobie bycia, poruszania się, picia herbaty, od razu wyczułem, że ten człowiek jest po prostu kimś, który się wyróżnia w jakiś sposób, a jednocześnie nie wychyla się z tym. To było bardzo piękne takie. I właściwie będąc na tych zajęciach, zacząłem właśnie odżywać, rozmawiać z ludźmi, otwierać je. Kiedyś ja bym tutaj nawet nie przyszedł, żeby cokolwiek powiedzieć, bo byłem taki wystraszony, lękliwy. A się okazało, że dostałem takiego rodzaju wsparcie przez wiele osób i nawet zacząłem staże robić, zacząłem pracować, skończyłem masę kursów, które tak naprawdę stowarzyszenie pozwoliło mi na realizację tych kursów. Ja nie miałem nic. A teraz jestem pracownikiem i sam pomagam innym w zajęciach dziennych, których czasami nawet pomagam w zajęciach, żeby prowadzić jakieś zajęcia, bo sam mam zamiłowanie właśnie do sztuki, do literatury i mnie urzekają właśnie te rzeczy, takie wrażliwość w tych ludziach, taka jedność. Ostatnio nawet jak pan Zenek zmarł, to wszyscy widać było, że naprawdę jesteśmy jedną wielką rodziną i sobie w tym czasie widać, że bardziej pomagamy, bardziej jesteśmy
bardziej razem.
Tak, razem. I to jest naprawdę taka mój drugi dom, w którym naprawdę się czuję dobrze i no to w sumie wszystko, co chciałem.
Tak, dziękuję bardzo. Marku, to bardzo piękne, co powiedziałeś. Ja powiem tak, też znałam Zenka ze 20 lat, myślę. Najpierw, kiedy był pracownikiem Fundacji Daj Szansę, kiedy przychodził do mojej instytucji z kolei, jakoś tak się przypatrywał troszkę, patrzył. I odczytywałam go tu. Agata użyła takiego słowa, chyba Agata, prostota, tak. Ja szczególnie, dla mnie Zen charakteryzował się niesamowitą prostotą i taką zwyczajnością po prostu. Uderzyło mnie to, jak podczas... Widać było, że to jest człowiek, który jak gdyby reflektuje to, co do niego dociera. To widać, ten spokój, to wyciszenie świadczyło o tym, że on jest taki też, jest taką osobą do wewnątrz. Podczas mszy pogrzebowej ksiądz, który był, celebrował ksiądz profesor Pawłowski, mówił o tym rodzeniu się Zenka do po raz kolejny i kolejny. Każdy z nas ma problemy. I wspomniał również o tym, o tej interpretacji przez Zenka obrazów, różnych znanych obrazów. Ja pamiętam kiedyś podczas pewnej sesji zaprosiłam, ponieważ znałam, bo ta interpretacja obrazów ukazała się drukiem też Zenka w pewnym miesięczniku. Chciałam, żeby Zenek o tym powiedział podczas sesji. Rzeczywiście mówił bardzo pięknie, ale to, na co chciałam zwrócić uwagę i na co zwrócił uwagę również ksiądz Pawłowski, ksiądz profesor Pawłowski, kiedy mówił o obrazie Rembrandta Powrót syna marnotrawnego. Tak sobie pomyślałam, że to jest obraz dla nas wszystkich. Pamiętam, jak kiedy Zenek o tym obrazie mówił, kiedyś, pewnie 7 lat temu. Bo my wszyscy jesteśmy takimi i synami młodszymi, i synami starszymi, prawda, że się oburzamy, jak ktoś zyskuje przebaczenie bez zasługi często, prawda? Ale co charakterystyczne z tego obrazu wydobył Zenek, na co zwrócić uwagę właśnie ksiądz celebrujący mszę świętą pogrzebową, że światło, które jest na tym obrazie, źródłem tego światła, które jest na obrazie, jest ojciec. Jest ojciec, a więc ten ojciec, który przebacza. I tak sobie pomyślałam, to właściwie dlaczego Zenek o tym obrazie mówił. I to ja kilka razy słyszałam, bo on bardzo szukał Boga. Bardzo szukał. I to było widać, że jest to człowiek, który szuka sensu.
Dla każdego z nas on był swego rodzaju ojcem, dlatego że Zenek miał jeszcze taką cechę, że przychodząc do stowarzyszenia, do każdego podchodził, z każdym zamienił słowo, tworzył wielkie dzieło, które wymagało bardzo dużo wysiłku i owoce tego dzieła my dzisiaj zbieramy. Mhm. Przecież pod opieką mamy...
Poczekaj, Agatko, bo jeszcze chcę skończyć myśl, tak?
Dobrze.
Moją, bo przypomniał mi się podczas pewnej audycji tutaj wiele lat temu, ktoś powiedział, jakieś środowisko, które bezdomnych, które remontowało swoje domy, zremontowały jakieś domy, które dostali od jakiejś, no, od środowiska, od gminy i tak dalej. I ktoś z tego środowiska bezdomnych mi powiedział coś takiego, co zapamiętałam, co bardzo mi pasuje do każdego z nas, ale do Zenka też. Odgruzowując domy, odgruzowujemy siebie. I tak sobie pomyślałam, Zenek w tym szukaniu prawdy, tworzył coś pięknego, tworzył siebie, a równocześnie tworzył coś pięknego, coś dla innych, ale też dla siebie. I tu już ci, Agata, oddaję głos.
No, do meritum właśnie, że stworzył dzieło, które chcielibyśmy kontynuować. To jest 11 lat ciężkiej pracy, gdzie stowarzyszenie Jestem, tak jak powiedział Marek, jest miejscem dla wielu ludzi, którzy tego miejsca by nigdzie nie znaleźli. I Stowarzyszenie Jestem realizuje główne projekty, począwszy od Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dziecka, czyli od najmłodszych dzieci kierowanych ze środowiska, środowisk wykluczonych, po osoby dorosłe, po pracownie porozumiewania, klub integracji społecznej i wiele, wiele projektów, które się obok tego tworzyły, czyli projekty artystyczne, e-wykluczenie, gdzie ludzie dostali komputery, gdzie ludzie mogą komunikować się ze światem, nawet jeżeli nie wyjdą do nas, do stowarzyszenia. Byliśmy współpartnerami wielu takich projektów. Stowarzyszenie realizuje projekt dla rodziców. Jest to szerokie spektrum dla osób, które tak naprawdę, dla osób dorosłych, które kończywszy na przykład szkołę, nie mają możliwości realizowania siebie. Tu to miejsce znajdą możliwość rozwoju. Centrum Wczesnej Interwencji, gdzie kładzie się nacisk na rozwój dziecka, na rehabilitację, na sensoryczną terapię, na psychologiczną, terapeutyczną, pracownia porozumiewania, gdzie przy wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych pozwalamy tym ludziom na komunikację ze światem. Jeśli ktoś tak, no trudno sobie wyobrazić osobę, która nie ma możliwości komunikacji. I tu no mamy,
Janusza mamy
tutaj
na przykład.
żywy
Janusz, musisz
to,
teraz zabrać
że,
głos.
No Janusz właśnie z tej komunikacji, ta komunikacja pozwoliła mu powrócić na, do środowiska.
No, el pomysł dziecki to bym sprzedł i oraz moje, co kumkuje tam, jest mi ojrwaj.
Czy masz komputer w domu?
Mam,
tak.
Mam.
Właśnie to jest, skorzystałeś z tego projektu, tak? A czy na jakieś zajęcia do na jakieś spotkania do jestem też?
Dzienny
pomysł. I czasami pół.
A więc nie tylko porozumiewanie się za pomocą komputera, ale też bycie w jakiejś grupie. Tak?
Tam są te słuchania, nie? To się rozwija. Ja się tam rozwijam.
Rozwijasz się, tak.
I dodałbym on, że kulary.
Tak, dziękujemy bardzo. Agato, chciałabym, żebyś albo ktoś z was, żeby powiedział nazwę stowarzyszenia, całą nazwę, bo ta nazwa bardzo dużo mówi. Ty już powiedziałaś o tym, co robi stowarzyszenie, ale z samej nazwy już wynika to, co robi, prawda? Dla
jestem
kogo ona
Stowarzyszenie
jest?
Pomocy Dzieciom i Osobom Potrzebującym Wsparcia.
No więc właśnie, a więc bardzo szeroka formuła, tak? Dla tych
a
osób...
tak, jeżeli mogę zabrać głos, nie wykluczanie
Marek.
Nikogo tutaj. Każdy, kto potrzebuje pomocy, tak jak na przykład do Jezusa przychodzili różni ludzie o wsparcie, o nawet uzdrowienie, czy... tak podobnie to wygląda, że kto przyjdzie, to może uczestniczyć i w zajęciach teatralnych u Damiana, czy Krzysztofa Badacha na filmowych, czy u Natalii Miedziak, czy na plastycznych, fotograficznych. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, każdy znajdzie miejsce tutaj dla siebie. Ja znalazłem dla siebie miejsce i uważam, że to jest wspaniałe, że każdy może się realizować, każdy może... zobaczyć to, dotknąć, zrobić zdjęcie, namalować coś.
A przede wszystkim być z ludźmi innymi.
Z ludźmi. Na przykład powiem szczerze, że tutaj jest jedynie Janusz z dziennych, które są od rana. My tworzymy niezwykłą więź, taką paczkę, żartujemy sobie, nawet sobie dogadujemy czasami, żeby sobie tak... No także to jest niezwykle piękna relacja.
Normalne
i myślę,
relacje.
Tak.
Ja chciałbym jeszcze powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo mówimy o Zenku jako osobie, która była spokojna, jakby zrównoważona do ludzi.
Chyba nikt nie powiedział zrównoważone.
No
nie,
właśnie,
no,
ale chodzi o to,
że
taka refleksyjna. No. A tak naprawdę Zenek też był osobą, która uwielbiała żartować. Mm-hmm. To był człowiek po prostu żartowniś nie z tej ziemi i uwielbiał komentować różne rzeczy. I te jego komentarze, one były... O, to nie były zwykłe komentarze. To były komentarze podsiane czymś więcej. To były bardzo inteligentne komentarze, to były komentarze, które dawały do myślenia. One oczywiście wynikały z żartu i z sytuacji, która się wydarzała. No ale przede wszystkim Zenek miał to piękne poczucie humoru, które ja cenię bardzo u ludzi. Czyli potrafił się śmiać sam z siebie. Potrafił żartować z siebie, ale też dzięki temu żartował też z innymi i z innych.
Jak gdyby pokazywał drogę, że każdy z nas ma jakieś ułomności
tak.
I nie trzeba się skupiać na sobie
to
za
jest
bardzo.
Rzecz,
bo...
której tak. Mnie nauczył i którą ja przekazuję no, podczas właśnie. Swoich zajęć, że każdy z nas w jakimś stopniu jest niepełnosprawny. Każdy z nas ma po prostu jakiś tam swój defekt. Natomiast dzisiaj stowarzyszenie stoi w bardzo trudnej sytuacji i jeśli możemy prosić wszystkich tych, którzy chcą, aby stowarzyszenie dalej trwało i dalej się rozwijało i żeby ci wszyscy ludzie, którzy są tutaj z nami w studio i nie tylko chcą pomóc, to teraz jest ten najlepszy moment. Teraz jest ten najlepszy moment, żeby nas wesprzeć i to jest ten najlepszy moment, żeby być z nami i nam pomóc. Wszelkie informacje czy numer kont są na stronie stowarzyszenia Stowarzyszenie Jestem.
www.stowarzyszeniejestem.pl.
Ja wiem z doświadczenia, że wystarczy wpisać Stowarzyszenie Jestem Toruń.
Tak, Toruń. Albo nawet Jestem Toruń, czy Stowarzyszenie Jestem Toruń. I
tam
wszystko...
Państwu wszystkie informacje dotyczące wsparcia
i numer
KRS-u.
Tam wszystko jest. Drodzy Państwo, naprawdę sytuacja jest teraz trudna i jeśli Państwo chcecie.
Teraz bardzo wymagająca od Was też
bardzo,
sytuacja.
Żebyśmy
tak?
mogli
musicie,
dalej trwać musicie w tym, co Zenek stworzył.
Być tym bardziej, że zatrudniamy.
Mówi się, że na przykład, jest takie powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ale Zenek był niezastąpiony. I taki dar, jaki miał Zenek, przekonywania do siebie artystów, którzy z nami współpracują w Toruniu, którzy przychodzą na sztuki i ćwiczą z naszymi ludźmi, którzy są w grupie teatralnej, różni urzędnicy, którzy, sponsorzy, którzy też fundacje wspierają. Ten dar przekonywania stowarzyszenia, ten dar przekonywania miał Zenek. Ludzie za nim biegli. I nawet jak miał szalone pomysły, mówili o nim wariat, to się nie uda. On miał obraz namalowany i ludzie mu wierzyli, że to się uda. I też mamy budynek na Fałata i to też był szalony pomysł, a ludzie mu wierzyli. Dlatego Zenek też zatrudnia, 70 osób zatrudnia w stowarzyszeniu i część osób z tych to są osoby niepełnosprawne, gdzie na rynku nie ma pracy dla takich ludzi niepełnosprawnych.
To bardzo ważne.
A w stowarzyszeniu oni mają pracę. Mhm. Czyli jesteśmy środowiskiem, tak jak Damian powiedział, niepełnosprawni wszyscy, ale Zenek zrobił jeszcze jedną rzecz dobrą i ważną dla osób niepełnosprawnych faktycznie ruchowo. Oni zapomnieli, że są niepełnosprawni ruchowo, bo te wszystkie projekty, które dzisiaj są realizowane, oni mogą w nich uczestniczyć, nie myśląc, że siedzą na wózku, że chodzą o kulach, że mają defekt mowny. Oni nie myślą o tym, o czym powiedział Marek, codziennie jeżdżą na warsztaty i czują się jak w domu, ale nie są sami.
Tak naprawdę chciałem powiedzieć, że tu wszyscy są skupieni na działaniu, rozwijaniu się i pokazywaniu sobie, że nas stać na wiele i nikt tutaj nie, za dużo nie mówi o swojej niepełnosprawności, o swoich chorobach. Tu tak naprawdę nie jest to poruszane. Cieszymy się sobą.
Realizowany był taki projekt przygotowania do ZAZ-u, Zakładu Aktywności Zawodowej. Wiele osób otrzymało pracę w urzędach, gdzie ci ludzie naprawdę po raz pierwszy, tak jak Izabela, po raz pierwszy mogli się przekonać, że mogą pracować, że mogą realizować się zawodowo, społecznie, mogą wyjść w środowisko. To było bardzo duże przedsięwzięcie. Bardzo dużo osób dostało tą pracę. Przez pół roku były szkolenia, było szkolenie z pracy biurowej, były spotkania z psychologami, z doradcami zawodowymi. Ten potencjał oni został w nich. Oni mogą to kontynuować. Ale żeby kontynuować, my musimy dzieło Zenka poprowadzić dalej. Ale żeby poprowadzić dalej, my potrzebujemy wsparcia.
Tak, ale myślę,
nawet,
że
przepraszam, jeżeli kogoś za bardzo jakoś nie stać, czy na wpłaty, czy na jakiekolwiek działania, to nawet teraz się zbliża okres rozliczeniowy, czy 1% nawet.
O tym powiedzieliśmy już, Marku, tak. Że jest numer KRS-u na stronie, tak? Także to już to wybrzmiało i myślę, że radiosłuchacze tutaj wiedzą, jak wspomagać różne instytucje, ale myślę, że jednak główne zadanie to jest jednak przed Wami, przed środowiskiem Jestem, żebyście Wy nie dali się rozproszyć, prawda? Żebyście Wy jakoś wokół tej idei niewykluczania, bo to główna idea, prawda? Niewykluczania nikogo, żebyście Wy wokół tego trwali. To zawsze trudny moment, kiedy odchodzi założyciel i taki luminarz pewnej idei. Także ja serdecznie Wam życzę, żebyście trwali dalej, bo ja osobiście, ponieważ jestem bardzo wiele lat w środowisku tutaj osób z niepełnosprawnością, to widzę bardzo ważną rolę Jestem w Toruniu. Bo przecież tych różnych placówek w Toruniu jest sporo już teraz. To nie jest tak, że jest tylko jestem. Jest sporo różnych placówek. Natomiast jestem, jak gdyby było skierowane do ludzi, którzy naprawdę mieli poczucie wykluczenia. Właśnie tak jak Janusz po wypadku. Tak jak ty, Marku, po chorobie. Prawda?
Tak, tak.
Którzy bali się wychodzić z domu, prawda?
Myślę, że to stowarzyszenie się właśnie wyróżnia, że robimy masę rzeczy, czasami zwariowane, te takie, co ktoś by pomyślał, że a, wariaci, gdzieś jakiś Damian prowadził też jak to się nazywało?
Performance.
Mm-hmm. I ktoś by pomyślał, co za ludzie, ale to dawało nam odwagę, rozwój i wiarę w siebie.
Tak, to są te formy, które wyzwalają aktywność.
Tak. Jest z nami jeszcze wolontariuszka, nie padło żadne słowo.
Zaraz będziemy mówić o wolontariacie. Teraz ja słowo do radiosłuchaczy. Jest godzina 13:33. Drodzy Państwo, w Radiu Maria, w audycji dla chorych. Dzisiaj mówimy o stowarzyszeniu, o roli stowarzyszenia. Jestem, ale przede wszystkim mówimy o twórcy tego stowarzyszenia, o Zenonie Nienartowiczu, który zmarł w ubiegłą sobotę. Jego pogrzeb był w środę. Chcemy jak gdyby pokazać, jak wielkie, jak ważne dzieło stworzył, jak ważnym człowiekiem był dla wielu osób, a równocześnie jak gdyby tak pokazać tym, którzy mają w sobie jakiś potencjał w naszym kraju, którzy mają pomysły różne, że można rozpoczynać, można tworzyć, można rozpoczynać swoje dzielnicy najpierw, jakieś spotkania, szukać projektów jakichś po to, żeby wspomagać tych, którzy może nie mają w sobie takich pomysłów i potencjału, którzy może czekają na jakieś takie otwarcie drzwi.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że na realizowanie marzeń nigdy nie jest za późno. Nie dajmy sobie wmówić, że czegoś nie możemy zrobić, bo wszystko tak naprawdę jest możliwe, tylko...
Marek tu używa takich pięknych haseł, to ważne. Tak,
ale to są hasła, które się naprawdę realizują. To nie są jakieś hasła wyciągnięte z książki, tylko
ja wiem,
naprawdę
ty na sobie
dzieje.
Marku, to przeżyłeś i dlatego
tak,
mówisz
może to
takim,
też jest takie.
Z takim zaangażowaniem. To cenne właśnie, co? I cenne, w jaki sposób wypowiadasz. Powiedzmy jeszcze teraz tak, bo mówiliście 70 osób zatrudnionych, ale też te projekty, które są realizowane, mogły być realizowane przy wsparciu wolontariuszy. Tutaj mamy wolontariuszki. Maria, proszę bardzo, Mario, powiedz najpierw, jak ty dotarłaś do Jestem, bo jesteś pracownikiem przecież naukowym, prawda?
Tak,
i
tak to wygląda.
Jak to się stało, że trafiłaś do tego środowiska akurat?
To znaczy, wolontariuszem jestem od około 3 lat, można powiedzieć. Trafiłam dzięki swojej kuzynce, która jest podopieczną tego stowarzyszenia i trafiłam tam na zajęcia fotograficzne, ponieważ interesuję się fotografią, ale również brałam udział w wielu innych projektach, między innymi w zajęciach teatralnych z Damianem, który się właśnie wypowiadał. Również na wiele innych zajęć, na przykład na zajęcia integracyjne. I muszę powiedzieć, że to bardzo wzbogaca człowieka. Po prostu człowiek uczy się cały czas w takim obcowaniu z bardzo różnymi ludźmi. I po prostu jest to naprawdę nieocenione dzieło, które rozpoczął Zenek. Na pewno należy powiedzieć też o czymś, o czym tutaj nie mówiliśmy jeszcze, że organizował młodzieży właśnie niepełnosprawnej obozy. Bardzo fajne, letnie. Raz w roku był taki obóz organizowany powiedzmy, nazywało to się Mazury, tak? Ale głównie jeździliśmy albo to do Iławy, albo do... Tak, w górę.
Ja wiem, bo to w środowiskach również jest hasło.
Tak, jest Mazury
jedziemy
właśnie.
W tym roku, gdzie będą Mazury w tym roku? Aha, w Rabce.
Nie, Mazury były na Mazurach. Najczęściej w Iławie, w Sarnówku. Taki obóz na pewno pozwalał młodzieży po prostu oderwać się na chwileczkę od mamy, od codzienności, poznać nowe miejsca, nowych
wreszcie
ludzi.
Wreszcie ta nadopiekuńcza mama.
Tak, wreszcie nadopiekuńcza mama mogła sobie też odpocząć.
Tak, właśnie o to chodzi. To w dwie strony działa.
Tak, zdecydowanie tak. I no, taki obóz oferował też właśnie podział na grupy. Takie bardzo fajne. Tutaj też kolejna sprawa, integracja z młodzieżą.
Co to znaczy, Mario, podział na grupy?
Bo właśnie, tak... właśnie chcę tutaj powiedzieć, właśnie, tak trochę tak. To może nie do końca dokładnie określiłam. Po prostu Zenek również współpracował z CMOL-em, czyli całodobowy, to jest Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień w Toruniu w Czerniewicach. I w tym czasie, jak odbywał się nasz namiotowy obóz, no to dosłownie obok, na tym samym polu, cała, że tak powiem, grupa młodzieży stamtąd, czyli to jest młodzież w wieku od lat 14 do 20, no, która sądownie jest umieszczona w ośrodku, tak, młodzież lecząca uzależnienia, integrowała się tutaj właśnie z młodzieżą niepełnosprawną. Do tego na tym obozie oczywiście przebywali wolontariusze i cała ta ekipa była dzielona na grupy i po prostu to umożliwiało nam bardzo fajną integrację.
A więc wymieszanie,
tak,
to było.
Tak, totalne tak. Wymieszanie. W tym czasie jak jedni szli na zajęcia teatralne, drudzy pływali jachtem, trzecia grupa powiedzmy pływała rowerami wodnymi. Tak to wyglądało. A bardzo też ciekawe były popołudnia i wieczory, bo akurat w trakcie, kiedy jest organizowany nasz obóz, odbywają się koncerty, festiwal Złota Tarka, festiwal
tak,
jazzowy, jazzu tradycyjnego i my zawsze uczestniczymy w tych koncertach wieczornych. To już jest taki, można powiedzieć, stały punkt programu.
I to też właśnie Zenek Inartowicz, to jest wszystko ten człowiek. To jest tylko jego pomysł, bo nikt z nas by nawet Złota nie wiedział o tym festiwalu, Zenon Inartowicz. Dlatego mówię, to jest człowiek po prostu orkiestra. Przepraszam, Mario, kontynuuj.
Znaczy, chciałam tutaj właśnie podsumować, że człowiek niebywale otwarty, pochylający się nad każdym, to co już tutaj padło, a jednocześnie niebywale dobry organizator tego wszystkiego. To wszystko działało, to wszystko miało ręce i nogi i miejmy nadzieję, że tak pozostanie, tak będzie nadal.
Ale chciałam ciebie jeszcze, Mario, spytać, bo ty przecież przebywasz na co dzień w zupełnie innym środowisku młodzieży, która jest sprawna bardzo, prawda?
Przepraszam, zdarzali się studenci niepełnosprawni.
Tak, ale mnie chodzi o te takie właśnie, ten taki pęd do tego, żeby siebie rozwijać, tak? Studenci, prawda? Jest to cel ich. A tutaj zetknęłaś się z osobami, które czasami trzeba im pomóc w takich najprostszych, codziennych sprawach, prawda? Jedzenie, tu Marylka mi podpowiada, tych prawda?
Karmienie, jak to, mówiąc krótko.
Właśnie, tak. I w sprawach higienicznych również,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście.
No, wszyscy jesteśmy z tego środowiska i wiemy, jak to jest, że trzeba po prostu wszystko. I powiedz mi, bo... teraz to już może nie, ale ja kiedyś pamiętam, jak wyjeżdżałam z wolontariuszami, z moimi uczestnikami zajęć, to ktoś z wolontariuszy mówił mi, że właśnie, że on tutaj poświęca się, czy coś w tym rodzaju, prawda? Ja zawsze robiłam się taka, no, niezadowolona, jak słyszałam to słowo. Jak to jest? Czy w kontakcie, czy jest ten element poświęcania się w kontakcie z osobą właśnie, której się pomaga w tak bardzo ludzkich, codziennych sprawach?
Myślę, że zupełnie się tego nie odczuwa. To jest po prostu, wszystko jest normalne. Wstaje nowy dzień na takim obozie na przykład, bo mówimy wtedy o takim całodziennym już naprawdę, takiej całodziennej opiece i po prostu... Przepraszam, to są rzeczy zupełnie normalne, nie ma tam żadnego elementu poświęcenia, a wręcz po prostu można powiedzieć, że to my czerpiemy z tego.
No właśnie,
tak. I tu muszę powiedzieć, że na przykład na takich obozach ta, można powiedzieć w cudzysłowie, trudna młodzież z ośrodka, o którym tutaj wspominałam, bardzo fajnie radziła sobie i pomagała młodzieży naszej. Na przykład kiedy wolontariusz poprosił o przeprowadzenie wózka, czy właśnie, wiadomo, jesteśmy na plaży. Trzeba młodzież, prawda, no, przeprowadzić do wody, tak? Wózki kopią się
grzęzną w piachu.
Tak. Oni bardzo chętnie pomagali. To też było widać, że naprawdę zebrała się bardzo fajna taka grupa młodzieży. Były różnego rodzaju zajęcia. Nie sposób tutaj po prostu o nich wszystkich mówić, ale na przykład wspólne w tych grupach, tak? Przeciąganie liny, tak? Zajęcia sportowe. Wózkowicze też brali w tym udział. Wszyscy brali udział, także to,
to nie, tam nikt nie czuje się tutaj, że tak powiem, no.
Także można powiedzieć, że twoja świadomość też jakoś, mimo że jesteś pracownikiem naukowym i jednak tutaj ten rozwój intelektualny jest ważny, to twoja świadomość na pewno też się rozwijała w czasie takiego kontaktu, tak?
Niebywale, naprawdę.
To przepraszam, że ja pytam o takie podstawowe rzeczy, ale, ale to często ktoś mówi, znaczy często, czasami się słyszy takie, no jak ty możesz w tym środowisku, to takie, taka smutna sprawa, w środowisku osób, którym trzeba we wszystkim pomóc. Tak smutne, to prawda, szczególnie nie, mamy nie, gdzieś mówią.
Ja tu wejdę w słowo i powiem tak, wejdę w słowo i powiem słowa Marylki, która mówi tak, stowarzyszenie Jestem, jest jedynym stowarzyszeniem, które oferuje codziennie, każdego dnia zajęcia dla osób niepełnosprawnych. I nie ma takiego miejsca w Toruniu drugiego. Ona to sprawdziła, a jest to osoba, która wszystko sprawdza. która wszystko sprawdza i ten obóz to jest właściwie przeniesienie codzienności i realizowania dnia codziennego na warunki letnie, rozumiem, na wypoczynek, żeby ludzie czuli się, że też mogą wypocząć.
Codzienność przenieśliście tak nad jezioro.
Ale my i zimą byliśmy też w Sztutowie na Sylwestra. My pojechaliśmy grupą 20 osób i to też była inicjatywa Zenka, który powiedział, jedziecie do Sztutowa na Sylwestra. Kierowca, który przyjechał po nas na zbiórkę, a to był wtedy okres, że spadł śnieg powyżej kostek i zobaczył grupę osób, która ma się pakować do autobusu, to się za głowę złapał. Pojechaliśmy. I to też dzięki Zenkowi.
Ja jeszcze tylko dwie rzeczy chciałbym powiedzieć. Odnośnie wolontariuszy, bo Zenek nam zawsze uświadamiał, że to dzięki wolontariuszom stowarzyszenie może istnieć.
Tak.
Bo gdyby nie wolontariusze, to w zasadzie nic by się nie udało. Dlatego on zawsze po każdym takim zjeździe dziękował wolontariuszom, zawsze miał dla nich jakiś upominek, zawsze coś specjalnie kupował, jakiś prezent w podziękowaniu. Oni tego nie oczekiwali od niego. On to dawał, bo twierdził, że tak trzeba. Że trzeba tym ludziom podziękować za ich pracę, za ich wkład. Mówię pracę, przepraszam, za ich poświęcenie. Mówisz, że to nie było poświęcenie. Oni tak tego nie używali tych słów, oczywiście. Ale jako ludzie...
Za ich takie dawanie siebie.
Dawanie siebie, tak. To zostawiali siebie. I jeszcze jedna rzecz. Ostatnio też projekt, który już teraz się kończy, był projektem dla rodziców osób niepełnosprawnych. Jakby koordynatorem i pomysłodawcą była moja żona Weronika. I to ona jakby stworzyła ten cały projekt. I to był też piękny czas, kiedy wszyscy rodzice osób niepełnosprawnych mogli się ze sobą spotykać. Czy to na siłowni, czy w kinie, czy wyjeżdżali sobie nad morze, czy niektórzy pierwszy raz na przykład byli w Warszawie, w teatrze. To były piękne wspomnienia.
Muszę powiedzieć, Damianie, że znam relacje dwóch pań z tych spotkań, przypadkowo spotkanych w autobusie, które mi opowiedziały o tym. Ja wiedziałam o tym projekcie, ale one właśnie, które znałam z 30 lat temu, wiedziałam, że mają dzieci, teraz dorosłe dzieci, prawda? I tak sobie pomyślałam, jak świetnie, że u was jest jeszcze taka jedna forma, właśnie wspierająca rodziców, pokazująca, że nie trzeba siedzieć w domu i myśleć sobie, ja się tu poświęciłam dla mojego dziecka, już nie muszę chodzić do fryzjera, nieprawda, bo ja tu się poświęcam całe życie, bo mam dziecko niepełnosprawne. Prawda?
Dokładnie, dlatego na tym polegał właśnie ten projekt, żeby w końcu uśmiechnąć się do rodziców osób niepełnosprawnych, podać im rękę i pokazać, że ten świat też jest dla nich. Że nie muszą całego swojego świata podarować swoim dzieciom, ale też pamiętać, że muszą pamiętać o sobie, że jeżeli chcą wyjść do teatru, to muszą się ładnie ubrać, że muszą właśnie pójść do fryzjera, że trzeba się umalować. I to było najpiękniejsze. To było najpiękniejsze, te najpiękniejsze chwile, myślę, że tu Justyna chyba też.
Ja biorę udział
powiedzieć
w tym projekcie, oczywiście, że tak. I to trwa, bo mamy projekt do marca.
A, do marca.
On jeszcze trwa i to, co Damian mówi, te kobiety miały motywację, mają.
Tak.
One się stroją, one idą do fryzjera. Widać to po kobietach, które w ten dzień były u fryzjera, są pomalowane. Tak jak Damian powiedział, po raz pierwszy pojechały nad morze wiele kobiet. Po raz pierwszy wyjechały z Torunia w ogóle. I co jest fajne na tych naszych spotkaniach, nawet przy tej kawie czy ciastku, bo też takie spotkania mamy raz w miesiącu w ostatni piątek, my nie rozmawiamy o naszych niepełnosprawnych. Tam nie ma tematu dzieci, tam nie ma, bo ja muszę to czy tamto i dzisiaj robiłam to. To jest nasze środowisko. My gadamy o wychodzeniach, o wyjazdach, o perfumach, o kosmetykach, o wszystkim innym, aby nie o tym, co się dzieje w naszym codziennym życiu. Fajnie.
Ale jeszcze to... Ania jest, która... Mało mówiła dzisiaj Aniu, a od ciebie zaczęłam to zbieranie osób na audycję.
No może tak.
No, tak.
Ania ma głos.
Tak, proszę bardzo, Aniu.
Znaczy ja trafiłam do stowarzyszenia gdzieś tak no, z 6 lat temu. I przede wszystkim biorę udział w takich zajęciach artystycznych typu fotografia, szczególnie fotografia. Pamiętam pierwszą taką propozycję, właśnie Weronika do mnie zadzwoniła i mówi, że jest taki projekt, to było chyba za 4 lata temu, zajęć właśnie fotograficznych. Czy chcesz wziąć w nich udział? Ja od razu odpowiedziałam tak, ponieważ fotografią interesuję się już od wielu lat. To były wspaniałe zajęcia, te pierwsze. Zresztą każde były bardzo, bardzo fajne w każdym roku. Każde następne też dawały coś innego. I co mnie tak uderzyło zaraz na początku, kiedy weszłam do stowarzyszenia, to co już tutaj właśnie Justyna mówiła, że tak jak mamy nie rozmawiają o niepełnosprawności swoich dzieci, tak, w czasie tych zajęć też nie rozmawiamy o niepełnosprawności. To było coś takiego, co mnie bardzo uderzyło zaraz na samym początku. Nie ma narzekania, nie ma jakiegoś utyskiwania, tylko była inicjatywa, był entuzjazm, żeby zrobić zdjęcie, żeby podejrzeć rzeczywistość, żeby a może takie zdjęcie, a może takie, żeby na przykład wziąć wózek, jeżeli jest ciężko chodzić, bo wózkiem to będę mogła brać udział w tych zajęciach, będzie mi łatwiej. I to było coś takiego, to była ten entuzjazm właśnie dla zrobienia czegoś takiego artystycznego. To było takie dla mnie też niesamowite, to było takie pierwsze wrażenie. Poza tym co roku odbywają się właśnie wystawy fotograficzne, zawsze w listopadzie. Także przedstawiamy tam nasze fotografie i całe te zajęcia pozwoliły mi zauważać zupełnie inaczej rzeczywistość, patrzeć, zauważać pewne elementy, których do tej pory nie zauważałam. Spojrzeć na jakieś odbicie w szybie, zauważyć na przykład piękną linię nawet dachu zwykłego na starówce, czy jakieś ornamenty, których do tej pory nie zauważałam. Po prostu popatrzeć na ciekawy układ promieni słonecznych. To rozwijało właśnie moją wyobraźnię
i wrażliwość w odbieraniu rzeczywistości. Świata, tak.
Zauważyć kogoś, kto jest jakoś może inaczej ubrany na ulicy, jakoś tak ciekawie. Po prostu te zajęcia właśnie rozwijały i rozwijają w dalszym ciągu przede wszystkim moją wrażliwość. I właśnie ci ludzie są nastawieni przede wszystkim na to, żeby właśnie zrobić coś ciekawego, żeby jak gdyby wychodzić poza swoje możliwości, o czym tutaj już Marek mówił, i robić coś, co ich fascynuje, co jest ich pasją i co też pozwala absolutnie zapomnieć o jakiejś niepełnosprawności, czy o jakichś trudnościach.
Bo te trudności są po prostu. Są, jest jak jest, prawda?
Tak,
co tu dużo mówić, jak to się mówi, prawda?
Ale trzeba po prostu zauważać coś innego, bo są jeszcze inne przepiękne sprawy na świecie.
No właśnie, które mogą nam pomagać i rozwijać.
Ja jeszcze bym chciała powiedzieć o tym projekcie e-wykluczeni z komputeryzowania osób niepełnosprawnych, że w tym projekcie pracowali pracownicy Stowarzyszenia Jestem, ale udział w tym mieli też toruniacy, bo na ten projekt, na szkolenia przychodzili też do stowarzyszenia mieszkańcy Torunia, gdzie kursy i szkolenia odbywały się przez naszych pracowników stowarzyszenia dla wszystkich mieszkańców Torunia. Mhm.
Tak.
Dlatego też teraz prosimy o wsparcie nas.
Tak, właśnie, a jeszcze tu ważne, że przecież te komputery, które dzięki Jestem docierały do osób niepełnosprawnych,
bardzo często osobiście Zenek dostarczał te komputery do domu.
Tak, ale chciałam powiedzieć, że docierały na przykład do uczestników zajęć mojej instytucji.
No proszę.
Także w różnych, to nie było tak, że projekt jest tylko dla waszych uczestników.
Tak, dlatego o tym mówię, że
dlatego to jest takie ważne.
To też
ważne,
było dla wszystkich mieszkańców województwa, to nie tylko Torunia, bo to województwa.
Tak. Słuchajcie, moi drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj o Zenonie Nienartowiczu, który zmarł przed tygodniem, i o tym jego dziele, które pozostawił, które stworzył i które pozostawił, o stowarzyszeniu Jestem. Jeżeli ktoś chciałby do nas zatelefonować, bo zdaj sobie sprawę, że w tej chwili słuchają też osoby, które są członkami stowarzyszenia, które uczestniczą, które dobrze znały Zenona, to podaję telefony 655-2355, 655-2356. 56 numer kierunkowy dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. To już tak dla porządku. 655-2333, 655-2366, kierunkowy 48-56. Jeszcze jeden, drugi telefon możemy przyjąć, jeżeli będzie, ale my dalej w studiu rozmawiajmy, dobrze? Bo szkoda, żebyśmy, bo Zenon był taką osobą, że będziecie cały czas właściwie mówić, nie? I teraz się zastanawiać.
Tyle tutaj słów padło i tyle tutaj projektów i tyle ciekawych wspomnień i tyle historii, i proszę zauważyć, że to wszystko jest dziełem jednego człowieka. To jest dla mnie niesamowite, bo nie wiem, mamy 300-400 podopiecznych, wiadomo, którzy do nas przychodzą, którzy korzystają z zajęć, i piękne jest to, że jeden człowiek potrafi pociągnąć za sobą tłumy. Mm-hmm. A Zenek takim człowiekiem dla mnie jest. Tak. Dla mnie jest. Nie powiem o czasie przeszłym.
Trudno mówić o czasie przeszłym.
No tak, będziecie się z tą myślą zmagać jeszcze długo. Prawda, że... Tak. Janusz mówi, że długo. Ktoś chciałby jeszcze coś dodać? Maryna?
No, jest, dopóki my jesteśmy, zostanie w naszych sercach i w naszej pamięci. No, nie ma inaczej. No, takie jest kolej rzeczy.
No i teraz wielkie zadanie przed wami. Co dalej, nie?
Kontynuować.
Co dalej?
Jest jeszcze Iwonka, o której tu nie mówimy, która przeżywa ogromny smutek i teraz stratę, bo to mąż, ale również oni razem pracowali w stowarzyszeniu.
No ja ich pamiętam 20 lat.
My czekamy na Iwonkę, bo wiadomo, że ona też na pewno nie pozwoli na to, żeby to, co stworzył Zenek, żeby to się zatarło.
Ale jak
będziemy ją wspierać, jak tylko możemy i będziemy razem.
To, co wcześniej powiedziałam, jestem wieloletnią podopieczną stowarzyszenia, ale również już od 2,5 roku jestem pracownikiem stowarzyszenia. I taka ciekawostka, jeśli chodzi o mnie, jestem dla środowiska zawsze znaną byłam osobą, zawsze mi się wydawało, że wszystko widzę. A dopiero jak weszłam do stowarzyszenia, uświadomiłam sobie, że dzieło pani Iwony, pracownia porozumiewania, rozwoju porozumiewania, to jest rzecz, z którą bym się nigdy nie zatknęła, nigdy bym nie zrozumiała, jak trudno jest, znaczy, jak trudno jest zauważyć ten brak porozumiewania w wielu osobach. Pani Iwona stworzyła i przeżywaliśmy, nie powiedzieliśmy, miesiąc wcześniej, 11 lat jubileusz. Obchodziliśmy jubileusz i tam był pokazany film, od czego zaczynała pani Iwona i pan Zenon Nienartowicz. Tworzyli sprzęty, lutowali jakieś domowe urządzenia, żeby stworzyć na przykład myszkę, która może być obsługiwana za pomocą nóg, tak? Pokazywali rozwój dziecka. Dzisiaj siedział Dawid, siedział Filip, dorosłe już osoby, które w sytuacji, kiedy byli dziećmi, zaczynali to porozumiewanie na urządzeniach jakichś lutowanych, jakichś, no, od podstaw.
Tak, jak
ja
się
po
robiło.
Prostu zahipnotyzowałam zdiagnozowana, siedziałam i mówię tak, zaczynali od niczego, skończyli na specjalistycznych sprzęcie sprowadzanym przez firmę Harpo, udoskonalali cały proces technologiczny i wyposażenie pracowni, które my dzisiaj posiadamy, jest bardzo szerokie, tak? Komunikatory do komunikowania się, komputery, programy, które są bardzo drogie. Nie oszukujmy się, są to programy, które tak naprawdę osoby takie indywidualne nie są w stanie tego pokonać. No wiadomo, gdzieś tam PFRON i tak dalej, ale stowarzyszenie stwarza tą możliwość wykorzystania i uczestnictwa w zajęciach i wykorzystania.
No można mieć sprzęt, a nie umieć z niego korzystać.
Jest to doradztwo właśnie. Prowadzimy to doradztwo. Doradztwo, które jest bardzo ważne. Szkolenia po całej
Kończymy nasze
Także
spotkanie.
No, trudno jest tak w takiej krótkiej audycji te spektrum działań tak naprawdę określić.
Tu muszę powiedzieć, że pani Iwona może z 10 lat temu i później jeszcze też mówiła w tych audycjach o tej pracowni komunikowania się, rozwijania komunikacji.
Jeżeli mogę coś wtrącić, to jak wszedłem do stowarzyszenia, to zobaczyłem przy komputerach różne ciekawe właśnie takie instrumenty, jakieś klawisze, przyciski i nie wiedziałem, do czego to tak naprawdę służy. A później dopiero na zajęciach poznawałem, że ktoś prowadzi zajęcia z osobą niepełnosprawną i takie miałem wrażenie, że ta osoba tak nauczyła się obsługiwać ten sprzęt, że lepiej operuje w komputerze niż ja sam rękoma swoimi. Mhm. I to jest niezwykłe, że na przykład było takie urządzenie, że było zainstalowane na czole i ta osoba samym ruchami głowy potrafiła obsługiwać komputer.
No proszę.
I powiem szczerze, że od razu mi się skojarzyło z pewną historią, który był pan na przykład sparaliżowany i tylko potrafił oczyma
tak,
ruszać
tak,
i napisał znane, przez to tak. książkę. Mhm. I mi się też tak wydaje, że te osoby przez ten sprzęt potrafią dopiero operować, pokazywać, udowadniać,
przekazywać,
że one są sprawne
siebie
tak naprawdę.
Poprzez
nie?
właśnie takie tak. mikroruchy, prawda? To wszystko. Tak.
Kiedyś by nie miały te osoby tak, takiej możliwości.
Oczywiście. Drodzy moi, kończymy nasze spotkanie. Co można na koniec powiedzieć? No wielka szkoda, wielki żal, że Zenon Nienartowicz, założyciel, twórca stowarzyszenia Jestem, nie żyję. Dzisiaj w tej audycji chcieliśmy mu oddać jakąś cześć i pamięć, no ale też wielkie zadanie przed wami. To, co w tej chwili trzeba rzeczywiście jakoś was duchowo wspierać, żebyście się trzymali. To jest ważne.
No i prosimy o darowiznę.
Tak. Tak, te pieniądze to jest na pewno ważne, ale też jest ważna wasza tutaj determinacja, żeby to dalej trwało, nie? Bo to jest, często jest tak, że nie ma człowieka i zaczynają się problemy. Ale mam nadzieję, że u was tak nie będzie, bo jesteście grupą bardzo jakoś tak związaną, nie tylko jakąś ideą, ale też więzami przyjaźni, co widać.
Zenek w nas zaszczepił chęć robienia czegoś razem, wspólnie i nie patrzenia na to, czy ktoś jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny, tylko razem robimy coś dla wszystkich, dla siebie, po to, żeby było lepiej, żeby było ciekawiej, żeby było bardziej interesująco. I
żeby było bardziej to... po prostu po ludzku.
Oczywiście,
prawda?
Bo po drugiej stronie zawsze jest człowiek.
Tak.
I to na pewno zapamiętam. I to jest taka lekcja moja. Moja lekcja od Zenka, jako mojego przyjaciela.
Dziękuję bardzo. Tym właśnie, Damian, twoją wypowiedzią skończymy nasze spotkanie. Drodzy państwo, w studiu dzisiaj gościliśmy pracowników, uczestników zajęć, wolontariuszy stowarzyszenia Jestem, które 11 lat temu utworzył w Toruniu pan Zenon Nienartowicz, świętej pamięci niestety, razem ze swoją obecną żoną Iwoną. W studiu była i Justyna z Januszem, tak, Agata, nie mówię nazwisk, bo to nie jest, Maryla, Ania, Maria, Marek i Damian. Damiana pamiętam jako studenta, jego żonę Weronikę. Tak, pamiętam, to byłam zadziwiona, jak przyszliście pierwszy raz na audycję. Tak. Szczęść Boże wszystkim wam, którzy tworzycie to stowarzyszenie Jestem. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Siły przede wszystkim, takiego bycia razem. Iwonie też składamy tu za pośrednictwem radia wyrazy współczucia i takie wyrazy takiej solidarności.
W nas jest siła.
Tak. Wszystkim radiosłuchaczom wszystkiego, co najlepsze życzymy. Dziękujemy za obecność z nami. Dziękujemy ojcu Januszowi, który realizował program. Żegna się Barbara Momot.